Witam Państwa, jest poniedziałek, 14 września, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Jarosław Kaczyński wspiera komunistów. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński rozpoczął akcję promującą nowy projekt ustawy o ochronie zwierząt. Zrobił to umieszczając krótkie nagranie w chińskim serwisie TikTok.
Każdy dobry człowiek powinien poprzeć tą ustawę. Ja ją popieram z całego serca i chciałbym nominować dwie osoby. Pana premiera Mateusza Morawieckiego i pana posła przewodniczącego zarządu naszej partii Krzysztofa Sobolewskiego.
Sprawa używania TikToka jest obecnie przedmiotem dyskusji rządów i ekspertów od bezpieczeństwa na całym świecie. Indie już zablokowały aplikację. Podobne zamiary mają Stany Zjednoczone. Dlaczego ta sprawa jest tak istotna? TikTok to aplikacja służąca do publikacji krótkich nagrań wideo. Bardzo popularna wśród dzieci i młodzieży. Niestety jest to aplikacja niebezpieczna, na co wskazują eksperci. Po pierwsze, TikTok zbiera przeróżne informacje o użytkownikach, którzy często nie są tego świadomi, a każda chińska firma ma obowiązek współpracy z komunistycznym aparatem bezpieczeństwa. Stąd można wnioskować, że TikTok przekazuje zebrane dane władzom komunistycznym. Jak wykazały analizy specjalistów od bezpieczeństwa, aplikacja zbierała m.in. informacje o sieci lokalnej, lokalizacji, o innych aplikacjach na telefonie, także tych, które już zostały usunięte. Producent mógł też wysłać aplikacji sygnał, aby pobrać również inne informacje. TikTok miał też możliwość pobrania pliku z zewnętrznego serwera i uruchomienia go. To wyniki analiz sprzed kilku miesięcy. Twórcy ciągle zmieniają aplikację i zmieniają algorytm, co utrudnia analizę tego, co aplikacja pozyskuje. Różnić się mogą także wersje używane w różnych częściach świata. Jak napisał portal niebezpiecznik.pl, zakres zbieranych danych, zwłaszcza w zestawieniu z zakresem danych pobieranych przez inne społecznościówki, jest faktycznie miażdżąco nadmiarowy. O ile deweloperzy aplikacji często pobierają informacje o sprzęcie użytkownika, aby móc lepiej walczyć z błędami i można zrozumieć chęć pozyskania danych o modelu urządzenia lub lokalizacji użytkownika, to dane dotyczące informacji sieciowych nie są zazwyczaj potrzebne, a TikTok zbiera to i wszystko inne, co tylko się da zebrać. Zagrożenie dla danych użytkowników to nie jedyny problem z aplikacją TikTok. Właściciel TikToka, chińska firma ByteDance, współpracuje z komunistycznym reżimem w prześladowaniu mniejszości w Chinach. Między innymi w prowincji Xinjiang, obejmującej teren wschodniego Turkestanu, gdzie komunistyczne władze zamykają mieszkających tam Ujgurów w obozach koncentracyjnych. Według raportu Australijskiego Instytutu Polityki Strategicznej, ByteDance, właściciel TikToka, współpracuje z komunistycznymi biurami bezpieczeństwa publicznego w całych Chinach, w tym w prowincji Xinjiang. Chińskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego podpisało z firmą porozumienie o współpracy strategicznej. Według raportu ByteDance szczególnie blisko współpracuje z władzami miasta Hotan, miejsca, w którym prowadzone są jedne z najsurowszych prześladowań. Tegoroczny raport Instytutu wskazuje też na cenzurowanie w wynikach wyszukiwania na TikToku filmów mówiących o prześladowaniach mniejszości w Xinjiangu.
Firma ByteDance to jest firma, która ściśle współpracuje z i chwali się tym z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego, czyli z chińską bezpieką. I to nie tylko w prowincji Xinjiang, tylko ogólnie w całych Chinach. A skoro mówi, że w całych Chinach, no to wiemy, że forma działania tej chińskiej bezpieki, aparatu inwigilacji i cenzury jest taka, że oni najpierw inwigilują, rozpoczynają za pomocą różnego rodzaju narzędzi, w tym także tych takich różnego rodzaju komunikatorów, inwigilację w swoim kraju, potem inwigilują społeczność chińską za granicą, a następnie to się przenosi na nas wszystkich. Więc ta firma jest bardzo ważnym elementem budowy takiej inwigilacji. No jest to firma, która bierze udział w tak zwanym programie pomocy prowincji Xinjiang, jest jednym z głównych elementów poza firmą Huawei. To się ładnie nazywa pomoc prowincji Xinjiang, ale w ramach tego programu budowane są obozy koncentracyjne, do których trafiają Ujgurowie, w większości muzułmanie, ale wiemy, że w tych obozach bo wiemy to od ludzi, którzy byli tam. Trafiają także już chrześcijanie. Także no, to jest zbrodnicza aplikacja z firmy, która bierze właściwie można powiedzieć udział w Holokauście. I używanie tej aplikacji no, jest czymś, co nie powinno mieć miejsca w wyniku, zwłaszcza ze strony polityków, którzy tak bardzo często podkreślają swoją religijność, że walczą o jakieś prawa. Znaczy według mnie to, co zrobił pan Jarosław Kaczyński, pokazuje obłudę, ogromną obłudę. Tu nie chodzi o żadne prawa nikogo i niczego. To jest tylko taka typowa PR-owska akcja, czyli to, za co krytykowano Platformę i Tuska, no dokładnie to samo robią pisowcy, robi Jarosław.
Stany Zjednoczone zapowiadały blokadę TikToka. Prezydent Donald Trump postawił ultimatum. Albo część TikToka obsługująca rynek amerykański zostanie odsprzedana amerykańskiej firmie, albo aplikacja nie będzie mogła działać na terenie Stanów Zjednoczonych. Źródła agencji Reutera twierdzą, że rząd chiński postrzega sprzedaż aplikacji jako okazanie słabości przed Waszyngtonem. Dlatego czołowi urzędnicy komunistycznych Chin mają naciskać na firmę, by ta nie dopuściła do transakcji. Firma Microsoft poinformowała dzisiaj, że ByteDance nie zgodził się na wykupienie przez nią amerykańskiej filii TikToka. Negocjacje z chińską firmą prowadzi jeszcze firma Oracle.
Donald Trump zdecydował, że do jutra ma być podjęta decyzja o tym, czy firma TikTok działająca w Stanach, jej aplikacje zostaną sprzedane jednej z amerykańskich firm, czy po prostu zostaną zablokowane. Wydaje się, że rzeczywiście TikTok zdecydował się na sprzedaż amerykańskiej firmie Oracle, co jest dobrą wiadomością, dlatego że no, właściciel Oracle jest bardzo pro-trumpowski. Sama Amerykanie i ta strona konserwatywna uważa, że jest to firma no, dość taka czysta, jeżeli chodzi o działalność, a także no, nie zaangażowana mocno w Chinach.
Dlaczego politycy PiS promują tę niebezpieczną aplikację? Prezydent Andrzej Duda, mimo ostrzeżeń służb wywiadowczych, skorzystał z TikToka w kampanii wyborczej. Później jednak zrezygnował po cichu z używania go. Teraz używa jej Jarosław Kaczyński, nominując kolejnych polityków do udziału w akcji. Na wyzwanie odpowiedział już premier Mateusz Morawiecki, który jednak zamieścił nagranie w innych serwisach niż TikTok.
Czyli Morawiecki dba o pozory przynajmniej. Być może jest to coś głębszego, bardzo bym sobie tego
Pokażmy
życzył. Ale
materiał.
Przynajmniej nie idzie w kierunku chińskiej komunistycznej narracji Kaczyńskiego.
Uważam, że Kaczyński bardzo dobrze wie, czym jest TikTok, bardzo dobrze wie, jakie są działania Chińczyków w Xinjiangu i w ogóle no, te kwestie łamania praw człowieka. I to nie jest jedyne działanie ze strony przedstawicieli PiS-u, które wskazuje na to, że tam jest bardzo silna grupa opowiadająca się za, tak krótko mówiąc, że z Chińczykami trzeba współpracować, a będziemy mówić o sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi.
Premier Morawiecki przedstawi plan pomocy gospodarczej dla Białorusi. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk przekazał dziś, że na najbliższym posiedzeniu liderów europejskich premier Mateusz Morawiecki w imieniu Grupy Wyszehradzkiej przedstawi plan Marszala dla Białorusi. Wiadomość przekazano po spotkaniu premiera z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych w sprawie Białorusi. To jest projekt i propozycja szeregu działań, głównie gospodarczych, ale nie tylko, które byłyby zaoferowane Białorusi w przypadku powtórzenia i odbycia prawidłowo przeprowadzonych wyborów. To jest propozycja pomocy dla Białorusi i pewnej mapy drogowej dla Białorusi związanej z utworzeniem Funduszu Stabilizacji, z wykorzystaniem szeregu innych jeszcze mechanizmów finansowych, o których będzie szczegółowo pan premier mówił, powiedział dziś Michał Dworczyk. O planie gospodarczym dla Białorusi premier mówił w piątek po spotkaniu państw Grupy Wyszehradzkiej w Lublinie.
Dla narodu, dla społeczeństwa białoruskiego chcemy zaproponować ofertę gospodarczą, ofertę współpracy gospodarczej na przyszłość, wspólne projekty związane z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, ale także to jest polityka energetyczna, czyli taki sposób przebudowy bezpieczeństwa energetycznego, żeby społeczeństwo białoruskie mogło nadal kontynuować swoje przewagi konkurencyjne w tych sektorach, w których są bardzo dobrzy, rozwinięci. Także współpraca sektorów informatycznych i współpraca na polu infrastruktury, rozwoju infrastruktury. Chcemy zaproponować bezwizowy ruch dla obywateli białoruskich i ten pakiet gospodarczy będziemy chcieli przedstawić podczas najbliższego posiedzenia Rady Europejskiej. Wszyscy zgadzamy się do tego, że na Białorusi powinny się odbyć wolne wybory, tak żeby naród białoruski mógł sam suwerennie zdecydować o swoim losie, o swojej przyszłości. Tutaj mamy jednolite stanowisko. Potępiamy również w całej rozciągłości wszelkie represje, które mają miejsce, nawet tortury, brutalne traktowanie demonstrantów, osób protestujących i w szczególności również apelujemy o natychmiastowe uwolnienie wszystkich więźniów politycznych.
Dziś prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka przyleciał do Soczi, gdzie ma prosić prezydenta Rosji Władimira Putina o pomoc w zachowaniu władzy na Białorusi. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, powiedział podczas spotkania Łukaszenka. Białorusi nie domagają się ustąpienia Łukaszenki od czasu wyborów, które uznali za sfałszowane. Wczoraj tysiące ludzi wyszły na ulice Mińska i innych białoruskich miast. Szacuje się, że w stolicy Białorusi w proteście mogło wziąć udział nawet 150 tysięcy osób. Milicja zatrzymała co najmniej 400 uczestników protestów. Siły milicyjne starały się, aby nie doszło do połączenia wszystkich grup protestujących w jednym miejscu. Brutalnie rozpędzano ludzi jeszcze w drodze do centrum miasta. W sobotę brutalnie zatrzymano kilkadziesiąt kobiet i kilku dziennikarzy podczas Marszu Kobiet w Mińsku. Resort Zdrowia poinformował dziś o 15 ofiarach śmiertelnych COVID-19. Najmłodsza ofiara to 63-letnia kobieta z Lipska. Wczoraj z powodu COVID-19 w Polsce zmarło 6 osób, w sobotę 13. W sumie w Polsce zmarły już 2203 zakażone osoby. Resort poinformował dziś o 377 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. Wczoraj resort zdrowia informował o 502 nowych zakażeniach. Najwięcej, 61, wykryto w województwie mazowieckim. W szpitalach przebywa obecnie ponad 1900 osób chorych na COVID-19. Na całym świecie odnotowano do tej pory 928 tysięcy zgonów osób zakażonych chińskim koronawirusem. W ostatnich dniach w wielu krajach europejskich, m.in. we Francji, w Czechach, na Węgrzech i w Grecji, odnotowano rekordowo wysokie liczby nowych zakażeń. Izrael po gwałtownym wzroście liczby zakażonych zdecydował o ponownym wprowadzeniu lockdownu. Lockdown rozpocznie się w piątek, w przededniu święta Rosh Hashana, czyli żydowskiego Nowego Roku, i ma potrwać co najmniej 3 tygodnie. Zamknięte będą szkoły, restauracje, hotele i galerie handlowe. Apteki i supermarkety mają zostać otwarte. Inne prywatne firmy będą mogły pracować, ale nie będą mogły przyjmować klientów w swoich lokalach. Izrael i Bahrajn nawiążą stosunki dyplomatyczne. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował w piątek, że po negocjacjach Izrael i Bahrajn zdecydowały się na nawiązanie pełnych relacji dyplomatycznych. Oficjalne porozumienie ma zostać podpisane jutro. W oświadczeniu opublikowanym na Twitterze Donalda Trumpa czytamy: "To historyczny przełom dla pokoju na Bliskim Wschodzie, otwarcie bezpośredniego dialogu i relacji między dwoma dynamicznymi społeczeństwami i rozwiniętymi gospodarkami przyczyni się do pozytywnej zmiany na Bliskim Wschodzie i zwiększy stabilność, bezpieczeństwo oraz dobrobyt w regionie." Bahrajn jest drugim już państwem na Bliskim Wschodzie, które przy pomocy Waszyngtonu doszło do porozumienia z Izraelem. W sierpniu decyzję o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Izraelem ogłosiły Zjednoczone Emiraty Arabskie. Dokument ma zostać podpisany 15 września.
Siłą rzeczy zawarcie obu układów o charakterze geostrategicznym będzie wydarzeniem międzynarodowym. Odbije się szerokim echem w świecie, a co najważniejsze, przyczyni się w dużym stopniu do wzmocnienia prawicowych tendencji globalnych. Nowa koalicja izraelsko-arabska będzie miała na celu nie tylko zamknięcie Bliskiego Wschodu przed islamofaszystowskim Iranem i megalomańskim Turczynem, lecz także przed Rosjanami i Chińczykami. Ci pierwsi wykorzystali już trwające od prawie 10 lat wojny arabskie, żeby usadowić się na dobre w upadłej Syrii. Z kolei Pekin pod przykrywką jedwabnego szlaku, czyli inwestycji infrastrukturalnych, chce zapewnić sobie w Słonecznym Oriencie wpływy polityczno-wojskowe. Zahamowanie tych wszystkich procesów jak się zekło, przełoży się pozytywnie na resztę świata. A Trump i Bibi będą tego wyznacznikiem.
Amerykański Departament Finansów objął sankcjami trzech obywateli Rosji powiązanych z farmą troli internetowych oraz parlamentarzystę ukraińskiego Andrija Derkacza za działania zmierzające do zmiany wyniku wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Departament opublikował oświadczenie, w którym czytamy, że Andrij Derkacz, członek ukraińskiego parlamentu, jest aktywnym rosyjskim agentem od ponad 10 lat. Zawsze pozostaje w bliskim kontakcie z rosyjskimi służbami wywiadowczymi. W maju tego roku w internecie ukazało się zmontowane nagranie sugerujące, że Joe Biden, kandydat demokratów na prezydenta, dopuszcza się korupcji. Amerykański resort finansów nazwał nagranie fałszywym i stwierdził, że miało ono zdyskredytować amerykańskich polityków. Trzej obywatele Rosji, również objęci sankcjami, to pracownicy farmy troli Internet Research Agency, działającej na rzecz Kremla w zakresie wprowadzania dezinformacji w amerykańskich sieciach społecznościowych. Irański sportowiec został zabity przez islamistyczne władze. Zapaśnik z Iranu, Navid Afkari, został stracony w sobotę rano. Był oskarżony o zasztyletowanie pracownika ochrony podczas protestów antyrządowych w Iranie w 2018 roku. Rodzina sportowca twierdzi, że Afkari został torturami zmuszony do przyznania się do winy. Według członków rodziny państwo nie miało niepodważalnych dowodów na winę zapaśnika. Jeszcze w piątek Amnesty International wzywała rząd Iranu do zaniechania egzekucji oraz społeczność międzynarodową do zdecydowanej reakcji. Na temat sprawy sportowca wypowiedział się także prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który napisał na Twitterze: słyszałem, że Iran chce stracić wielką gwiazdę MMA, 27-letniego Navida Afkariego, którego jedynym przewinieniem był udział w antyrządowej demonstracji. Protestowano przeciwko pogarszającej się sytuacji gospodarczej kraju i inflacji. Trump dodał: byłbym bardzo wdzięczny przywódcom Iranu, gdybyście oszczędzili życie tego młodego człowieka i nie wykonali na nim egzekucji. Portal Amnesty.org podaje, że rodzina Afkariego ostatni raz miała z nim kontakt 6 września, kiedy zapaśnik zadzwonił z wiadomością, że w więzieniu, w którym przebywa, panują ciężkie warunki. Rodzina próbowała nawiązać kontakt także z braćmi zapaśnika, którzy zostali osadzeni w tym samym więzieniu. Władze odmawiają jednak możliwości kontaktu. 3 września w internecie pojawiło się nagranie, na którym sportowiec błaga o pomoc społeczność międzynarodową. 5 września w irańskich mediach państwowych wyemitowano nagranie, na którym Afkari przyznaje się do winy. W Rosji odbyły się wybory władz regionalnych. Według oficjalnych wyników w większości okręgów wygrała partia Władimira Putina – Jedna Rosja. Jednak w kilku miejscach sukces odniosła opozycja. W Tomsku, mieście, gdzie otruto lidera opozycji Aleksieja Nawalnego, większość w Radzie Miejskiej zdobyli przeciwnicy Putina. Mandat radnej zdobyła szefowa lokalnego sztabu Aleksieja Nawalnego Ksenia Fadiejewa. Opozycja wygrała także wybory w Nowosybirsku. Niezależna organizacja nadzorująca wybory GOLOS poinformowała, że wielu kandydatom odmówiono prawa startu w wyborach. Tymczasem dwa niezależne laboratoria z Francji i Szwecji potwierdziły ustalenia niemieckich ekspertów, że Aleksieja Nawalnego próbowano otruć substancją z grupy nowiczoków wynalezioną w sowieckich laboratoriach. Po zamachu na Aleksieja Nawalnego w Niemczech rozgorzała dyskusja nad możliwością zablokowania budowy gazociągu Nord Stream 2, który ma połączyć Rosję i Niemcy. Wielu niemieckich polityków wypowiedziało się przeciwko kontynuowaniu projektu. Premier Polski Mateusz Morawiecki w artykule opublikowanym w niedzielę w niemieckim dzienniku Frankfurter Allgemeine Zeitung stwierdził, że sprawa Nord Stream 2 to test europejskiej solidarności. Morawiecki napisał, że próba otrucia głównego opozycyjnego działacza zakazanym środkiem chemicznym na 2 dni przed debatą na temat relacji Unii Europejskiej z Rosją, która miała odbyć się w Berlinie, stanowi wyzwanie rzucone całej demokratycznej wspólnocie. Polski premier stwierdził, że nie da się grozić Rosji palcem na odległość, a następnie wikłać się z Gazpromem w projekt Nord Stream 2. Dodał, że budowa Nord Stream 2 rozsadza unijną politykę energetyczną od wewnątrz, uzależnia Europę od dostaw rosyjskiego gazu, zapewniając zastrzyk finansowy rosyjskim oligarchom. Najbardziej niebezpieczne jednak to jest to, że pod przykrywką współpracy gospodarczej Rosja zyskuje wpływ na zachowanie jednego z najważniejszych partnerów gospodarczych i politycznych Unii Europejskiej i NATO, na Niemcy, napisał Morawiecki. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19:00. Dobrej nocy.